Objazd opłotkami to podcast fabularny, w którym opowiadam historię z opłotek, fikcyjnej wsi gdzieś na południu Polski. Staram się pisać tak, żeby te bajania były trochę magiczne, trochę nostalgiczne i melancholijne i żeby opierały się na takiej czystej wyobraźni i na potrzebie dzielenia się opowieścią. Tak jak kiedyś, dawno temu, opowiadano sobie historię przy ognisku albo przy darciu pierza na przykład. Nie musicie słuchać odcinków chronologicznie, każdy jest samodzielną, zamkniętą historią, ale całość stanowią dopiero wszystkie. Rozsiądźcie się wygodnie. Nazywam się Hubert Fritz i zapraszam do opłotek. Odcinek trzeci o prezesie złodzieju. Któregoś dnia pojawił się we wsi obcy. Obcy w opłotkach byli zasadniczo mile widziani, stanowili odmianę, czasami przywozili do wsi jakieś rzadkie produkty, albo co istotniejsze, przywozili ciekawe historie, gdzieś z dalekich części Polski, albo nawet z szerokiego świata. Poza tym, szczególnie w dawnych czasach, taki nieznajomy mógł się okazać dobrą partią dla córki, która była na tyle wybredna, albo na tyle ładna, że ani w opłotkach, ani w okolicznych wsiach nie chciała sobie znaleźć męża. Obcy trafiali się rzadko i nie mącili spokoju, dlatego mieszkańcy nie patrzyli na przyjezdnych spod łba. Ale kiedyś zdarzyło się inaczej i do wsi zawitał gość, który narobił dziadostwa. Miał na imię Alfred, albo jakoś tak, a nazwiska chyba nikt już nie pamięta. Wszyscy mówili na niego prezes, bo wyglądał jak ktoś ważny. Był dobrze zbudowany i wysoki. Chodził w drogich ciuchach, miał zadbany, równy, gęsty zarost i nigdy, przenigdy nie zdejmował z nosa ciemnych okularów. Jakoś spodobało mu się we wsi. Był u sołtysa kobieli, był w sklepie, zaczepiał miejscowych, wypytywał o działki i o lasy. Nie można powiedzieć, zachowywał się kulturalnie, w stosunku do kobiet nawet dżentelmeńsko, ale pod tymi konwenansami można było wyczuć coś jeszcze, coś ciemnego i lepkiego. Jakby kurtuazja i bycie szarmanckim miały być tylko kotarą i takim przykryciem dla prawdziwych motywacji prezesa. Przyjechał raz i drugi, za trzecim razem przedstawił kilku rolnikom plan wykupu ich ziemi. Proponował duże pieniądze, także miejscowe chłopy wracały do domów i razem z żonami i dziećmi liczyły, czy aby na pewno liczba zer się zgadza, czy im się przypadkiem w oczach nie dwoi i nie troi. Ale nie dwoiło się ani nie troiło, kwoty się zgadzały. Może to przez wrodzoną nieufność, a może dzięki inteligencji, zapobiegliwości i ostrożności, nikt pola prezesowi nie sprzedał. Nikt z nim wódki nie chciał pić, ani w żadne biznesy nie wchodził. Prawda jest taka, że jak coś wygląda zbyt pięknie, to jest podejrzane. Mimo to prezes wciąż pojawiał się we wsi, raz tym samochodem, raz tamtym, parkował pod kościołem albo przy lesie, chodził po okolicy i często robił zdjęcia telefonem. Nikt mu nie mógł zabronić spacerów po opłotkach, więc przyjeżdżał i spacerował. Któregoś dnia przybył, ciągnąc na haku przyczepę kempingową, długą i wysoką, jakby w środku miała się mieścić kuchnia, łazienka i dwa pokoje, oba z antresolą. Postawił tę przyczepę na parkingu pod cmentarzem i zamieszkał w środku. Codziennie wstawał rano, zawsze w tych swoich okularach i robił obchód po okolicy. Ciągle sięgał po telefon i pstrykał kolejne zdjęcia. Z ludźmi nie rozmawiał, widocznie obraził się, że mu nie chcieli sprzedać działek. Na początku wszystkim się wydawało, że prezes zwinie swój majdan maksymalnie za kilka dni, no może za tydzień albo dwa i wróci skąd przybył. Ale mijały miesiące, a przybysz wciąż stał na parkingu, wciąż wyłaził rano z przyczepy, zawsze świeży, pachnący, o równo przystrzyżonych włosach i brodzie i odbywał ten swój obchód po opłotkach. Tak spędził prawie całą wiosnę i lato. Nikomu się na ulicy nie kłaniał, dzień dobry nie mówił, więc ludzie traktowali go jak powietrze. Obchodki zaczęły znikać zupełnie niepostrzeżenie, a to zniknęły dwa dęby, które rosły przy skrzyżowaniu ulic Widokowej i Leśnej, a to zniknęła drewniana kładka nad rzeczką, którą się szło jak się chciało pójść na skróty nad jezioro, a to wreszcie zniknęła stodoła świętej pamięci pana Żywiołka, piękny budynek, o który dbał do samej śmierci. W piątek jeszcze stała, wysoka i dumna, pełna siana i słomy, a w sobotę już jej nie było. Zauważyła to wdowa po panu Żywiołku, Aniela. Tego dnia wstała jak zawsze, bardzo wcześnie, jeszcze przed świtem. Pan Żywiołek, jej mąż, zmarł ponad pół roku temu, ale pani Aniela wciąż nie mogła się przyzwyczaić, że kiedy się budzi, poduszka obok jest pusta i zimna. Państwo Żywiołkowie zawsze strasznie się wadzili i darli ze sobą koty. Zazwyczaj kłócili się o to, że pan Żywiołek nie zdjął zabłoconych butów przed wejściem, nie umył po sobie szklanki albo że zapomniał o urodzinach swojej żony. Równie często awantury wybuchały dlatego, że pani Aniela coś gubiła i trzeba tego było szukać przez pół dnia, że akurat musiała przełączać na jakąś durną telenowelę, kiedy leciał mecz, albo że zapominała o urodzinach swojego męża. Po śmierci starego żywiołka na Aniele spadła pustka. Jakież było jej zdziwienie, że pustka potrafi być aż taka ciężka i dojmująca. A teraz pani Aniela wstała z łóżka, sama i przytłoczona pustką, i w samotności wypiła kawę. A później wyszła na podwórko, żeby wypuścić z kurnika trzy kurki, które hodowała już bardziej z sentymentu niż dla jaj, a tym bardziej na mięso. To wtedy zobaczyła, że stodoły nie ma. Stodoła świętej pamięci pana żywiołka była wielka jak, no cóż, jak stodoła, i zasadniczo jej zdolności do rozpuszczania się w powietrzu powinny być mocno ograniczone. A jednak po budynku został tylko pusty plac. Aniela rozłożyła ręce, jakby ten gest miał coś pomóc. Nie pomógł, więc zaśmiała się nerwowo, poprawiła chustkę na głowie, która z wrażenia jej się przekrzywiła i tyle. Bo co więcej mogła zrobić? Wypuściła kury z kurnika i wróciła do domu. A że poczuła dziwne zmęczenie, takie jakie czasami napada człowieka, kiedy spotyka się z czymś, co go przerasta, to położyła się do łóżka, żeby odpocząć. Nawet przyrzekła sobie, że jeżeli po obudzeniu się stodoła będzie stała na swoim miejscu, to zapisze się na wizytę do doktora, a najlepiej do kilku. Tych od głowy, od serca i od wszystkiego innego, mimo że szczerze nienawidziła lekarzy i całej służby zdrowia. Aniela obudziła się nie mniej zmęczona, jakby ta drzemka wyssała z niej resztki sił. Co gorsza, stodoły wciąż nie było. Kobieta przeżegnała się i pognała najpierw do księdza Piotra Bobuli, później do sołtysa Jana Kobieli. Normalnie jakby ją kto gumką z obrazka wymazał, tłumaczyła stara Aniela. Obaj, i ksiądz, i sołtys, podrapali się po głowach, ten pierwszy po głowie kudłatej i zarośniętej jak u zwierza, ten drugi po łysej pale. Wzruszyli ramionami, bo co mieli zrobić? Stodoły nie znikają, stwierdzili obaj ze znawstwem. Niestety ich racjonalne podejście wcale nie polepszało sytuacji. Do końca września zniknął krzyż i wieża kościelna, cała kamienista droga dookoła lasu, kawałek jeziorka, tak mniej więcej o wymiarach 5 na 5 metrów oraz dwa pola kukurydzy wraz, rzecz jasna, z kukurydzą, a także wiadro i siekierka spod domu starego Sambora, ale to jest akurat sklerotyk i ciągle coś gdzieś gubi. Przyjechał aspirant Klimczuk z sąsiedniej wsi, porobił zdjęcia i spisał zeznania. Faktycznie, skonstatował, zniknęło to i owo, kilka drzew, stodoła, kawałek jeziora, dwa pola uprawne i co tam jeszcze. Ale, pomyślał mundurowy, w Opłotkach działy się już takie rzeczy, że nie ma się czemu dziwić, i ta myśl bardzo go uspokoiła. Głównie dlatego, że ściągała z niego odpowiedzialność wszczynania prawdziwego śledztwa. Żaden szanujący się policjant nie będzie szukał stodoły ani kawałka jeziora. To trochę tak, jakby miał szukać zaginionej gwiazdki na niebie. Nie jego zmartwienie. Sprawa zaczęła się robić poważna. Przy tym tempie znikania całe Opłotki wyparują najpóźniej do końca zimy. Nic nie zostanie, nawet kurnik Anieli. Może właśnie to pchnęło Aniele do działań. Ten jej stary kurnik i trzy kury, których żałowałaby najmocniej na świecie. No bo co innego jej pozostało, poza tą pustką po mężu, poza zimnym łóżkiem i samotnym piciem porannej kawy. Aniela naprawdę miała już w życiu dość strat. Co się stanie, myślała, co się stanie, kiedy w końcu cała wieś zniknie? Gdzie podzieje się ona, jej durni sąsiedzi i w ogóle wszyscy mieszkańcy Opłotek? Przecież nie da się zamieszkać w pustce. A może właśnie się da? Może ta pustka, którą noszę w sercu, rozleje się po całej wsi i tyle z tego będzie. To byłoby okropne, żyć w pustce, bez lasu, jeziora, domów, dróg i bez wszystkiego innego. Na gołej ziemi, jak na pustyni. Tak główkowała Aniela przed snem, patrząc w czarny sufit. A gdy już zasnęła, przyśnił jej się sen. W tym śnie ktoś podkradał kury z kurnika Anieli. Jednej nocy zniknęła jedna kura, kolejnej nocy druga. Za trzecim razem Aniela w tym swoim śnie postanowiła ukryć się w kurniku i poczekać na złodzieja. Ten oczywiście się zjawił. Musiało być po północy, bo księżyc stał wysoko. Aniela usłyszała, jak ktoś mocuje się z ryglem, następnie zawiasy zaskrzypiały, a ostatnia ocalała kura zagdakała ostrzegawczo. Zanim złodziej zdążył zorientować się, że gospodyni czai się na niego, ta wbiła mu stary myśliwski nóż męża prosto w trzewia. A później jeszcze raz i jeszcze. Pchnięcia były silne, Aniela nie przypuszczała, że ma w sobie jeszcze tyle krzepy. Zmachała się trochę, owszem, aż jej się przekrzywiła chustka na głowie. Kiedy opadł szał bojowy, kobieta wyszła z kurnika i przyjrzała się martwemu złodziejowi. To był stwór o tułowiu lisa i z ludzką głową. Głowa była męska, o zadbanej fryzurze i z ciemnymi okularami na nosie. Czas na działania był najwyższy, bo nazajutrz okazało się, że kolejne fragmenty wsi rozpuściły się w powietrzu. Zniknęła kamienista droga prowadząca na stare wysypisko, płotek przy domu państwa Garbieniów, mur otaczający szkołę podstawową, kawałek ugoru przy nieczynnej kuźni, jak również potok, który płynął przez las. Pani Aniela przyczaiła się w krzakach przy parkingu, gdzie stała przyczepa prezesa. Jeżeli nad ranem miała jeszcze jakieś wątpliwości co do słuszności powziętych decyzji, to już się ich wyzbyła. Już się nie denerwowała, teraz wiedziała, że musi być skupiona, że musi oddychać spokojnie i mieć oczy dookoła głowy. Poczekała, aż prezes, jak co dzień, opuści przyczepę i pójdzie na obchód. Wtedy ruszyła w ślad za nim. Prezes szedł pewnym krokiem i z rękami w kieszeniach, czyli tak jak chodzą prezesi. Przynajmniej tak uważała Aniela, która nigdy wcześniej żadnego prezesa nie widziała. W każdym razie starowinka trzymała się za gościem w bezpiecznej odległości. A prezes szedł jak pan po swoich włościach, a to miedzą, a to cudzym polem na przełaj, to znowu wylazł przez rów na drogę. Plątał się jak smród po gaciach. Dwa czy trzy razy obejrzał się za siebie znienacka, ale Aniela była sprytna i naprawdę potrafiła poruszać się po wsi z większą wprawą niż jakiś przyjezdny dupek. Prezes wlazł do lasu i przyspieszył kroku, także Aniela ledwo mogła za nim nadążyć. Wreszcie zatrzymał się przy drewnianej leśniczówce, w której wciąż, raz albo dwa razy w tygodniu, urzędował leśniczy Twardowski. Zatrzymał się, poprawił okulary na nosie, ściągnął plecak z ramienia i jak gdyby nigdy nic, zaczął pakować tam leśniczówkę. Leśniczówka była dwupiętrowym przedwojennym drewniakiem stylizowanym na dworek. Miała spadzisty dach i tuzin schodów prowadzących do oszklonych drzwi. Łącznie z poddaszem i piwnicą powierzchnia domu wynosiła jakieś 250 metrów kwadratowych. Plecak prezesa był tej wielkości, że od biedy przy odpowiedniej kolejności wkładania przedmiotów zmieściłby kilka podręczników trzecioklasisty, kilka zeszytów, piórnik i pudełko z drugim śniadaniem. Prezes miał doświadczenie w tym, co robił, bo leśniczówkę wkładał bardzo umiejętnie od dachu. Później wlazło pierwsze piętro, parter i podmurówka. Na koniec prezes dopchnął dom kolanem i zapiął zamek plecaka. Cała operacja trwała może z pół minuty. Złodziej się nawet nie spocił. Zarzucił plecak na ramię i ruszył przez las. Stara Aniela oniemiała, a później postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce, przecież zawsze mogła liczyć tylko na siebie. Prezes wrócił do swojej przyczepy kempingowej późnym wieczorem. Tylko księżyc oświetlał okolice. Latarnie uliczne w opłotkach działały od przypadku do przypadku, zresztą wiele z nich zniknęło ostatnimi czasy. Prezes otworzył drzwi i wszedł do przyczepy. Zrzucił na ziemię pękaty od przedmiotów plecak, rozpiął zamek i zaczął wyciągać łupy z całego dnia. Czego tam nie było? Domy, drzewa i drogi, pola, ugory i samochody. Prezes, skoro nie mógł wykupić opłotek, postanowił je sobie ukraść w całości. Już miał powkładać wszystkie fanty do pudeł, gdy nagle usłyszał szmer za plecami, dobiegający z najciemniejszego kąta w przyczepie kempingowej. Zanim zdążył się odwrócić, poczuł na szyi zimną stal. Teraz to ja jestem Liskiem, powiedział stary kobiecy głos, po czym ostrze przewędrowało od ucha do ucha równo z linią zarostu prezesa. We wsi różnie gadali, że prezes wyjechał, bo się przestraszył, albo że podczas spaceru wpadł do bagna, których przecież nie brakuje w ciemnym lesie, a bagno już go nie wypuściło. Niektórzy może nawet podejrzewali, jak skończył prezes, że się komuś naraził i teraz gryzie piach. Nikt jednak nie przypuszczał, kto go do tego piachu posłał. W każdym razie wszystkie przedmioty, stodoły, domy, drzewa, pola i kawałki jeziora, latarnie uliczne i kładki, to wszystko wraz z zagadkowym zniknięciem prezesa wróciło na miejsce. Tylko Aniela wiedziała, co się stało tamtej nocy. Ona i okrągły księżyc. Może gdyby ktoś się nad tym zastanowił, miał czas i ochotę powiązać fakty, dotarłby do sprawczyni. Może nawet odkryłby, co się stało z mężem pani Anieli, poczciwym panem Żywiołkiem, który przez całe życie darł z żoną koty. Może nawet wyszłoby na jaw, jak to się właściwie stało, że słabowita emerytka, pani Aniela, tak sprawnie posługuje się nożem myśliwskim i tak skutecznie zaciera ślady. Może tak by było i wszystko by wyszło na jaw. Ale nikomu w opłotkach nie chce się szukać sprawców i wywlekać brudów na światło dzienne. Komu to potrzebne? Jeszcze jakiś brud wlezie za paznokieć i narobi kłopotu. Tylko księżyc widział wszystko z boku, ale akurat on nikomu o niczym nie powie. Dzięki za wysłuchanie opowieści z opłotek. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i propozycje, za komentarze i maile oraz za ogólną aktywność pod tym nagraniem i na różnych fanpage'ach podcastu. Dzięki i do usłyszenia niebawem.